Mistrz ze spółdzielni Pokój. Reportaż Barbary Bojaryn.
Wiadomo, że we fraku nie chodzi się na co dzień. We fraku nie chodzi się po ulicy. To są artyści, aktorzy, śpiewacy, dyrygenci. Zawsze swoją robotę chętnie się ogląda na kimś, bo z kolei później z tego wyciąga się jakieś wnioski. Jest to zasadnicza różnica. To, co ich upodobnia do siebie, to bym powiedział rękawy, a natomiast cała linia jest zupełnie inna. Frak ma, jak to my nazywamy pospolicie, z tyłu ogon, a z przodu podobny do kamizelki. Klapy są typu marynarki dwurzędowej do góry. Natomiast smoking po prostu jest podobny do marynarki z kołnierzem szalowym. Mam pewien kierunek w swoim zawodzie i im bardziej ten kierunek poznaję, to dochodzę do wniosku, że tym mniej o nim wiem. I nigdy nie można powiedzieć, że o, już wszystko wiem, niczego więcej nie potrzebuję. Interesuje mnie bardziej szycie ekskluzywne, jak ja bym to określił. Szycie artystyczne dla osób związanych z kulturą, teatrem, operą. No, robiłem dla wielu osób, dla naszych śpiewaków, dyrygentów, muzyków. No, między innymi dla dyrektora do spraw artystycznych Mazowsza szyłem fraki smoking. Ponieważ rozpracowałem szycie fraków, smokingów, nauczyłem kilku pracowników, którzy do dziś dnia wykonują to zawodowo. Jeżeli chodzi o fraki, to nigdy nie szyłem fraków dla tancerzy, ponieważ to już jest zupełnie nowa konstrukcja, inna technologia. Szyjąc frak, trzeba wiedzieć, co dana osoba wykonuje, ponieważ frak dla śpiewaka musi ładnie wyglądać z przodu, bo śpiewak wiemy, że stoi przodem do publiczności i musi mieć wygodę do podniesienia rąk. Natomiast dla dyrygenta frak musi dobrze leżeć na sylwetce, ładnie wykonany tył, jak również musi dobrze siedzieć na ramionach, żeby nie chodził wraz z podniesieniem rąk do góry. Tak samo i dla orkiestry, no, musi być wygodny w poruszaniu rękami. Spodnie to jak spodnie. Spodnie są, można powiedzieć, do każdego fraka bardzo podobne. Dla śpiewaków nie powinny być spodnie krótkie, ponieważ śpiewacy często siadając na krześle, jeżeli będą krótkie spodnie, to będą nogi bardzo mocno wystawały. Przede wszystkim umiejętne podejście do klienta i być może trochę trzeba już mieć osobowość. O, maszynka, proszę pani. Polski łucznik, ja wiem, ile on ma, 30 lat, ponad 30. Obrzutka. Overlock. I to chiński, proszę panią. Tego obrzutków nie ma, to z Litwy przywiózł mnie do Litwy. I ja pochodzę z powiatu sokolskiego, a konkretnie ze wsi Knyszewicze. Okres powojenny. Nie było tak pewne, kto będzie z czego się utrzymywał. Jeżeli to była nieduża gospodarka, było nas trzech braci, więc rodzice już od razu ustawiali się, żeby w jakiś sposób ukierunkować, żeby poszczególne dzieci mogli z czegoś żyć. No i tak, ja wiem, czy z obserwacji, czy po prostu z chęci posiadania w rodzinie krawca, jak powiedzieli, no najstarszy to zostanie krawcem. No ale ja tego nie traktowałem nigdy poważnie. I po skończeniu szkoły podstawowej, a byłem już w wieku przerośniętym, chciałem się uczyć. I złożyłem papiery do Białegostoku, do Technikum Geodezyjnego. Egzamin zdałem, ale nie zostałem przyjęty. Zostałem przeniesiony do Technikum Przemysłu Drzewnego. A W ogóle wszelkie prace z drewnem mnie wcale nie interesowały. Więc po przebyciu kilku dni w tej szkole z płaczem zajechałem do domu i powiedziałem, że tam się uczyć nie będę. No i wreszcie rodzicom się otworzyło możliwość. Załatwili mnie po prostu u krawca, oddali do terminu. Od razu po skończeniu terminu przyjechałem do Białegostoku i podjąłem pracę na zakładzie usługowym spółdzielni Krawieckiej Pokój, w której to przepracowałem 40 lat i 2 miesiące w dowodzie zatrudniony i zwolniony. No, po przyjściu do Białegostoku chłopak, który całe życie przeżył na wsi, nie były to okres łatwy, ale w zakładzie krawieckim, do którego zostałem przydzielony, zaopiekował się mną starszy pan, który bardzo dużo mi pomógł, dużo mnie wskazał, jakichś takich doświadczeń zawodowych, jak również obycie w mieście, jak podejść do klienta i oczywiście jak wykonać robotę, bo przecież osoba, która skończyła zaledwie 2 lata praktyki, poczynając od zera, nie jest w stanie samodzielnie obsłużyć klienta. To jest niemożliwe w tym zawodzie. To były inne czasy, inne metody i inni fachowcy. Będąc w zakładzie spółdzielni Pokój, przed 15 lat byłem jako krojczy modelarz. Następnie poszłem do dozoru technicznego. I tam, poczynając przez brygadzistę, doszłem mistrza produkcji aż do mistrza międzyzmianowego, gdzie w dobrym okresie rozwoju spółdzielni Pokój wykonywaliśmy do 5000 ubrań miesięcznie, za które byłem materialnie odpowiedzialny, więc był to bardzo poważny obowiązek. Było już trochę do przesady, wie pani. Wszystko produkowaliśmy, a niczego nie było. Tylko proszę panią, jak ja byłem mistrzem międzyzmianowym, to my 5000 miesięcznie ubrań wysyłaliśmy do Związku Radzieckiego na eksport. To jak przyjechał warszawiak, 3 dni tu dziurę w brzuchu wiercił, wreszcie podpisał, pojechał, mogłeś wysłać. Też to było takie, sztuczne to było. Pan przyjeżdżał drań i kazał sobie zająca żywego dać. A tak. Indyka. Kartofli nie ma. Trzeba było tu kupić. Samochód wszyscy chodzili, panie prezes, nie prezes, panie. Baranki koło niego, chcą sobie żyć. Co pani myśli? Przyjeżdżał dziad taki. Ba, zażądał kobiety do hotelu. No i trzeba było i to zorganizować. To może dzisiaj młody nie uwierzy w to. Był taki tak zwany polikargo. I oni przed wysyłką musiał podpisać dokumenty, że on to przyjmuje. No i wie pani, zapakowana w skrzyniach, bo to skrzyni były tektorowe, wie pani, twarde obicie, bo to wysyłało się pociągiem. Wagonem, cały wagon się zamawiał. No i on musi podpisać. No i przyjeżdża, tu 3 dni siedzi i wymyśli, nie wiadomo co. Chce zająca żywego. Indyka, na indyka poszedł. Kupiliśmy indyka, poszli na Bema. Co później mówi, dobrze, że wykupili żywego, bo gdyby to był nieżywy, to mówi, wiadomo, jaki może byłby zdechli. Pudło takie. Zrobiliśmy dziury, pootwierali, żeby mógł oddychać indyk. I zapakowali do ogody i pojechał do Warszawy. A co pani myśli? Pani, to dopiero, żebym sfilmował i pokazał cyrki. Tak, byli takie. Pustą ręką nigdy nie odjeżdżą. Tylko byli niektórzy kulturalni ludzie, przyjeżdżali. Nie molił nic. Przyjedzie w jeden dzień za Latwię, podpiszesz jemu delegację, żeby tyle i tyle pojedzie. No i oczywiście to, co chce, to konkretnie dostał. Ja z tobą uzgodniliśmy, pojechał. A nie dary taka swolacz przyjedzie, proszę panią. I co pani myśli? Także dzisiaj czasem, wie pani, te w radiu słyszy się te szukają i CBA, proszę panie, te wszystkie nadużycie, co to śmiech tylko bierze z tego wszystkiego. No i przez ten okres, prawda, przeszłem w jakiś sposób taki, no, jakbym powiedział, nienaganny. Poszłem na zakład usługowy, rozwinęłam, do 30 osób pracowało, no aż wreszcie przyszły lata, te 90, gdzie zaczął ten nasz rodzimy przemysł padać. Ja też swój zakład zlikwidowałem i pracowałem też jako mistrz zmianowy. Z tego stanowiska poszłem już na emeryturę. Może tu powiem o tym, skąd się wzięła u mnie potrzeba usług ekskluzywnych, jak ja to nazywam. Po prostu w latach 80., w których to nie było niczego, wtedy pomyślałem sobie, no trzeba coś na ten rynek stworzyć. Mało to, że człowiek miał chęć, to jeszcze trzeba było mieć doświadczenie, widzieć, wzorce trzeba było mieć. Więc weszłem w pewne kontakty z osobami, które prowadzili salony ubiorów ślubnych i sprowadziłem aż z Danii stary frak, który poprułem, rozpracowałem i pomalu zacząłem z kolegami te dzieło rozwijać. No i tak pomalu i stało się, jak się stało. Obserwuję artystów, to jest po prostu duże pole do popisu. Usprawniłem trochę fraki, które no, widziałem, przedwojenne fraki. Były trochę inaczej robione, ja po prostu dostosowałem do nowoczesnej technologii. Wprowadziłem nowe linie cięcia, wkłady nośne, teraz inaczej się wykonuje. Wszystko jest na nowoczesnych dodatkach. Jeżeli chodzi o lekturę krawiecką, nie jest ona bogata, ponieważ to jest zawód tym bardziej w chwili obecnej, który tak trochę schodzi, jakbym powiedział, na margines. Tradycyjne krawiectwo przestaje być opłacalne, jest bardzo pracochłonne, więc czas wlożony w wykonanie danej usługi on się nie opłaca, bo z tego by się nie dało żyć. Na Zachodzie już kilkanaście lat temu to zanikło, natomiast tu jeszcze my bardziej jesteśmy na wschód, to jeszcze te tradycyjne rzemiosło u nas istnieje. Natomiast widać to już początek końca prawdziwego rzemiosła, które jest wykonywane za pomocą rąk. Bo tradycyjne rzemiosło trudno jest zastąpić nowymi technikami wykonywania, umaszynowieniem, to tylko służy jako pomoc, natomiast samo wykonanie tylko polega się na ręcach. W chwili obecnej już nie wykonuję swego zawodu, czasem jakieś drobne tam poprawki, ale już nie wykonuję ze względu na stan zdrowia i wiek. Już trzeba trochę pożyć, pocieszyć się życiem. Jeżeli się da jeszcze przy jakimś tam zdrowiu, to oby godnie dożyć.
A gdyby jeszcze ktoś dzisiaj do pana zapukał czy zadzwonił i powiedział, że strasznie pana prosi, żeby pan uszył koniecznie frak, to co by pan powiedział?
Frak bym przyjął.
Był to reportaż Barbary Bojaryn, mistrz ze spółdzielni Pokój. Opowiadał Anatol Uściłko.